Rozdział drugi, punkt czwarty. Towarzystwo prowadzone ku przeznaczeniu jest wymiarem ja. Przynależność. Rozpoznanie i uznanie, że jesteśmy razem w towarzystwie, ponieważ jest w nim Chrystus, rozwija zmysł przynależności, który jest konstytutywny dla samej osoby. Takie towarzystwo jest czymś zasadniczym dla zdefiniowania ja. Osoba tworzy towarzystwo i jest tworzona przez towarzystwo. Przynależność jest nazwą relacji docierającej do punktu, w którym ty przynależysz do mnie, a ja przynależę do ciebie. Ja przynależę do towarzystwa utworzonego przez wydarzenie Chrystusa, a towarzystwo w każdym swoim czynniku przynależy do mnie, a ja do niego. Konkretne towarzystwo, w którym dochodzi do spotkania z Chrystusem, staje się miejscem przynależności naszego ja, które przejmuje od tego towarzystwa ostateczny sposób postrzegania i odczuwania rzeczy, ich intelektualnego rozumienia i osądzania, sposób wyobrażania, planowania, decydowania i postępowania. Nasze ja przynależy do tego ciała, którym jest chrześcijańskie towarzystwo, i od niego przejmuje ostateczne kryterium, po to, by móc stawiać czoła wszystkim sprawom. Dlatego takie towarzystwo jest jedynym sposobem, który uzdalnia nas do stanięcia wobec rzeczywistości, pozwala nam dotknąć rzeczywistość i czyni nas rzeczywistymi. Jan Paweł II opisał tę wewnętrzną dynamikę, która definiuje relacje pojedynczej osoby z towarzystwem, uznając przylgnięcie do Chrystusa zasadą i motywem będącym inspiracją życia i działania, świadomości i czynu. Przynależność do Chrystusa jest treścią nowej samoświadomości. Przynależymy do Boga, jesteśmy Jego w głębszym, ontologicznym znaczeniu tego słowa, jesteśmy Jego stworzeniami. Jednak nasza, właściwa stworzeniom zależność, pozostawałaby zagadkowym i przejściowym spostrzeżeniem, jeśli jasno nie objawiłaby się w Chrystusie. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Nasza całkowita zależność, nasze bycie stworzonymi, staje się jasne w przylgnięciu do Boga, który stał się człowiekiem. Jest ktoś inny, kto mnie definiuje, zgadzam się z wolą i siłą kogoś innego, przynależę do kogoś innego, czyli do tego, który mnie stwarza. A ten, który mnie stwarza, stał się człowiekiem. A więc ja nie jestem tym, co myślę i czuję o sobie, ale ostatecznie tym, co o mnie sądzi i czego chce dla mnie ten człowiek. Towarzystwo uderza nas i pociąga, ponieważ czyni ono spotkanie z tym człowiekiem konkretnym doświadczeniem. Wyrywa go z abstrakcji i pozwala doświadczyć jako rzeczywistości, którą można żyć teraz. Towarzystwo nie jest ideą, dyskursem, logiką, ale faktem, obecnością, która zawiera w sobie relacje przynależności. Idee, logika, konsekwencja są potem wydobywane z tej przynależności, przede wszystkim jednak trzeba znajdować się wewnątrz faktu towarzystwa. Ukazuje ono obecność Boga, który stał się człowiekiem, ponieważ uczynione jest z ludzi, którzy, jeśli pozostają wierni, z czasem się zmieniają. Przynależność do towarzystwa, jakiekolwiek by ono nie było, pochodzi z wydarzenia, ze spotkania, z którego nagle wyłania się początek nowości we mnie, odmiennego postrzegania i przylgnięcia do samego siebie. Nagle rozpoczyna się nowe stwarzanie mnie, którego nie można sprowadzić do tego, co ja myślę i czuję. W tę przynależność angażuje się cała nasza osoba, która z czasem się zmienia. Człowiek myśli, postrzega, osądza, czuje, wiąże się uczuciowo, pracuje, to znaczy kształtuje rzeczywistość i daje samego siebie, swoje życie i swoją śmierć w sposób całkowicie odmienny, tak bardzo odmienny, że Jezus powiedział do Nikodema: trzeba narodzić się na nowo. Idea, dyskurs, logika nie zmieniają osoby. Jeśli człowiek przylgnie świadomie i dobrowolnie, osobę zmienia bycie razem i nawet w najbardziej zbuntowanym sercu, o ile nie jest zbuntowany do tego stopnia, że człowiek odchodzi, powoli dokonuje ono syntezy całości czynników. Zaczyna się więc nowe stwarzanie samych siebie, czyli odkrywanie prawdziwego stworzenia. W przynależności osoba doświadcza zjednoczenia szczegółów, pośród których sytuuje się jej życie. W ten sposób życie nabiera nowego znaczenia oraz nowej jedności. Chodzi dosłownie o nowy sens, który nie da się zredukować do krótkiego wymiaru czasu i przestrzeni, który my sami jesteśmy w stanie zmierzyć. Jest to sens nieskończenie przewyższający ten wymiar. Tylko w doświadczeniu tego zjednoczenia na horyzoncie naszej świadomości zaczyna jaśnieć jakieś pozytywne, mimo wszystko, znaczenie całego czasu, czyli czegoś większego i silniejszego od zła oraz potężniejszego od nędzy teraźniejszości. Tutaj staje się zrozumiała wartość chrześcijańskiego towarzystwa, tego narzędzia wymyślonego przez Boga jako odbicie Jego samego, ponieważ Bóg jest towarzystwem. Ono przywołuje nas do tego, ku czemu zmierzamy, do znaczenia tego, czym jesteśmy, do prawdziwego piękna, trwałej czułości, wzmożonej zdolności do poświęcenia i oddania zgodnie z ideałem, który wyłania się w momencie upodobnienia się do Chrystusa. W momencie, który jest najważniejszym momentem w życiu, a który nazywa się chrztem. Tajemnica Chrystusa naprawdę uobecnia się w chrześcijańskim towarzystwie i wędruje razem z nami. W tej nowej rzeczywistości rozwija się dynamizm, w którego zrozumieniu może nam pomóc trafne stwierdzenie Pygiego. Kiedy uczeń nie robi nic innego, jak tylko powtarza, nawet nie ten sam dźwięk, ale w sposób godny pożałowania kalkuluje myśli nauczyciela, kiedy uczeń nie jest nikim innym, jak tylko uczniem, mógłby być nawet najzdolniejszym z uczniów, nigdy niczego nie stworzy. Uczeń zaczyna tworzyć tylko wtedy, gdy on sam wprowadza nowy dźwięk. To znaczy, na ile przestaje być uczniem. Nie chodzi o to, że nie powinno się mieć nauczyciela, ale że uczeń musi wywodzić się od nauczyciela na drodze naturalnego pokrewieństwa, a nie szkolnego uczniactwa. Jest to więc dynamizm wynikający z przynależności. Jest to potrzeba prawdziwego towarzystwa, aby było ono misyjnym źródłem na całym świecie. Nie uczniactwo, nie powtarzanie, ale pokrewieństwo. Wprowadzanie nowego echa oraz nowego rezonansu właściwe jest synowi, który posiada naturę ojca. Posiada tę samą naturę co ojciec, ma to samo pochodzenie, ale jest nową rzeczywistością. I rzeczywiście, może on robić coś lepiej niż ojciec, ten zaś uszczęśliwiony może patrzeć na syna, który stał się większy od niego. Jednak to, co czyni syn, jest większe właśnie i tylko dlatego, że lepiej realizuje on to, co usłyszał od ojca i co dzięki niemu zobaczył. Dlatego nic nie przeciwstawia się bardziej żywej spójności chrześcijańskiego towarzystwa, niż z jednej strony utwierdzenie jako ostatecznego kryterium własnej opinii, własnej miary, własnego sposobu odczuwania, a z drugiej powtarzanie. To pokrewieństwo rodzi. Krew jednego, ojca, przepływa do serca drugiego, syna, i rodzi zdolność do odmiennego realizowania. W ten sposób wielka tajemnica jego obecności pomnaża się i rozprzestrzenia, aby wszyscy mogli tę tajemnicę ujrzeć, oddając chwałę Bogu. Największą ofiarą jest oddanie własnego życia za dzieło kogoś innego. Przynależność jest najważniejszym słowem służącym zdefiniowaniu natury nowego stworzenia, poprzez które przekazywana jest ontologia wydarzenia. Dlatego pogłębienie świadomości siebie jako przynależności jest pierwszą linią rozwoju dojrzałej samoświadomości, czyli chrześcijańskiej antropologii. Im bardziej ja postrzega siebie jako przynależność, tym bardziej będzie wydobywać się z niego działanie w odpowiedniej, właściwej przeznaczeniu formie. Z dostrzegania ontologicznej wartości przynależności rodzi się moralna formuła intensywniej streszczająca i mająca większe znaczenie dla tego, co robimy w naszym życiu. Największą ofiarą jest oddanie własnego życia za dzieło kogoś innego. Zdanie to jest analogiczne do zdania wypowiedzianego przez Chrystusa. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jednak w jeszcze głębszym sensie zdanie to przypomina, jak pokazuje to cała Ewangelia św. Jana, o samym doświadczeniu Chrystusa, który ofiarowuje swoje życie za dzieło Ojca.